Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
W dzisiejszym Głosie Pracownika porozmawiamy o nagrodach przyznanych firmom przez pracodawców Pomorza. To w pierwszej części, a w drugiej rozmowa, której powinni wysłuchać studenci. Powiemy o pierwszej pracy po studiach, a w zawodowcach zajrzymy na budowę. Tomasz Sosnowski, zapraszam. I na początek gość, którym dziś jest prezes pracodawców Pomorza, Tomasz Limon. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora.
Panie prezesie, za państwem gala wręczenia nagród pracodawców Pomorza. Udało się?
Wydaje się, że się udało. Nie do końca mi wypada opiniować jako główny organizator, ale z opinii przybyły gości, przedsiębiorców. Wydaje się, że tak. Ludzie chwalili, byli zadowoleni. To było święto całego naszego środowiska, święto pracodawców, święto firm, które otrzymywały nagrody. Na gali uczestniczyło blisko 650 osób.
Było bardzo duża, wydarzenie. Bardzo liczna gala.
Było to duże wydarzenie. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce Północnej. Śmiem powiedzieć, że idziemy, może nie na rekord, ale w tym roku rzeczywiście ta frekwencja dopisała. Po kilkuletniej przerwie wracaliśmy do Amber Expo w związku z pandemią. Nie mogliśmy organizować gali. W zeszłym roku wyjątkowo też robiliśmy galę w Europejskim Centrum Solidarności. W tym roku na targach. Tam jest przestrzeń, tam są warunki i świetnie to miejsce się sprawdza do tego typu inicjatyw.
To już wiele lat, jak państwo przyznają te nagrody. W 1991 roku została
W 2011.
Dobra, okej. To już sporo lat, jak państwo przyznają te nagrody. Od 2011 roku tych nagrodzonych już jest sporo. Jak te nagrody wpływają potem na te firmy, które państwo doceniają?
Powiem tak, że dostrzegamy firmy, które startują w konkursie, bo to jest otwarty konkurs. Nie skupiamy się tylko na naszych członkach, naszej organizacji, ale to jest otwarty dla wszystkich pracodawców, przedsiębiorców z całego Pomorza. I śmiem powiedzieć, że wśród tych licznych nagrodzonych przez te kilkanaście lat, jak organizujemy to wydarzenie, możemy dostrzec firmy, które rzeczywiście się wybiły, czyli my je dostrzegliśmy, a później posypały się kolejne nagrody, również ogólnopolskie, firmy, które wyszły z naszego województwa, są już znaczącymi firmami w skali ogólnopolskiej, które również szeroko się rozwijają na rynkach europejskich i na pewno są też takie firmy wśród tych wszystkich firm nagrodzonych, więc znaczenie tej nagrody jest wyjątkowe. Firmy rzeczywiście chętnie aplikują do konkursu. W tym roku wyjątkowo mieliśmy bardzo dużą, liczną grupę aplikacji w kategorii firm największych, dużych, zatrudniających powyżej 250 pracowników. To były perełki naszego województwa. Najlepsze firmy aplikowały o tą nagrodę. No, niestety nagrodę może otrzymać tylko jedna. Otrzymała ją firma Norwold, która bardzo dynamicznie się rozwija w Gdańsku.
No właśnie, firma Norwold, dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma założona w 2016 roku w Szwecji. Jej misją jest budowanie najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i najwyższych możliwościach recyklingu. Jak oceniali państwo Norwold? Jakie były tutaj kryteria przyznania tej nagrody?
Kryteriów jest wiele. Kwestia inwestycji poczynionych w zakład produkcyjny, w pracowników, zatrudnienie również, wzrosło im zatrudnienie. Docelowo zakład będzie zatrudniał kilkaset osób w naszym województwie. Również wpływ na środowisko, czyli te aspekty eko. W tej chwili rzeczywiście te aspekty są ważne, społeczna odpowiedzialność biznesu. Wszystkie te parametry były brane pod uwagę przez kapituł konkursu. Firma Norwold jest docelowo będzie największym producentem tego typu baterii w naszym kraju. Polska w ogóle jest potentatem, jeśli chodzi o produkcję magazynów energii i baterii, więc to trzeba powiedzieć w skali europejskiej. Jesteśmy jednym z największych eksporterów tego typu produktów, więc Northvolt również będzie miała duży wkład do tego, żebyśmy mogli tutaj zaistnieć jeszcze bardziej na tym rynku.
To jest taka nagroda dla firmy, która jest bardzo na czasie.
Dokładnie tak. Northvolt to jest rzeczywiście na czasie, to jest trendy, to w tej chwili eko, wszystkie sprawy związane z energetyką, z magazynami energii są na czasie. Oczywiście nie brane było to pod uwagę, że to jest akurat na czasie, więc trzeba nagrodzić Northvolt, absolutnie. Patrzyliśmy właśnie na dynamikę inwestycji, zatrudnienia, to ile potencjalnie daje nam to w skali całego województwa i Gdańska, bo rzeczywiście to jest duża firma, która się dynamicznie rozwija.
A czy dynamicznie rozwija się również Iglotex S.A., pomorski pracodawca roku 2022 w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 51 do 250 pracowników?
Iglotex to jest firma z tradycją.
No
to jest firma z tradycją, to jest firma powstała jeszcze w poprzednim systemie, sprywatyzowana, która zaczęła działać u nas, więc wydaje się, że ta firma po problemach, które miały miejsce kilka lat temu, kiedy w Skurczu doszło do zdarzenia, kiedy im się spaliła cała hala produkcyjna, ogromne straty, firma się odbudowała, zaczęła się rozwijać, trochę przystopowała oczywiście w okresie pandemii. Wtedy wszyscy mieliśmy problemy, również tego typu firmy, ale widać, że tutaj ta firma też stawia na pracowników, na rozwój i myślę, że firma Iglotex może być taką chlubą naszego województwa również.
Kolejny z laureatów, pomorski pracodawca roku w kategorii przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 50 pracowników. ATM Lighting, jak Państwo oceniają tę firmę?
Firma rzeczywiście bardzo się rozwija. W tej chwili jeszcze jest w kategorii firm małych, ale jak to prezes firmy powiedział, prawdopodobnie w przyszłym roku, jeżeli podejmą taką decyzję, będą już startowali w kategorii firm średnich, więc dynamika zatrudnienia, dynamika produkcji też na czasie, bo systemy oświetlenia LED-owego dla samorządu, dla fabryk, nowoczesna technika oświetleniowa, która oszczędza również nasze pieniądze, nasze portfele związane właśnie z wydatkami na energię elektryczną. Więc to jest również firma, która weszła w tą nowoczesną technologię związaną właśnie z elektrycznością, z oświetleniem i trzeba powiedzieć, że dynamika tej firmy jest niebywała.
To jest stosunkowo nieduża firma, ale jak widzę, cieszy się popularnością w krajach Zatoki Perskiej, w Niemczech, w krajach Beneluxu, Skandynawii, w Chile i w Singapurze.
Oczywiście firmy, wszyscy nasi nagrodzeni, w tym ta firma dynamicznie się rozwija, również na rynkach zagranicznych eksportują swoje produkty. To jest ważne w obecnych czasach. Ten eksport jest podstawą również funkcjonowania praktycznie wszystkich firm, które otrzymały również nasze nagrody. Więc jak najbardziej tak. Więc te małe firmy, to trzeba jasno podkreślić, że te małe firmy również eksportują, również prowadzą dynamiczną współpracę międzynarodową. I to zasługuje na pochwałę.
No to powiedzmy o małej firmie, naprawdę małej, bo zatrudniającej do 9 pracowników, która została pomorskim pracodawcą roku właśnie w kategorii tych małych firm do 9 pracowników. Są popularni w Wielkiej Brytanii, Belgii, Holandii, Niemczech, Włoszech, Szwajcarii, Norwegii, Danii, Rumunii. Firma web24.com.pl.
No właśnie, mała firma Web24, ale również prowadząca ekspansję międzynarodową, świetnie sobie radzi. Oczywiście to jest branża informatyczna, która no, co by nie powiedzieć, w obecnych czasach jest, nie chcę użyć słowa trendy, tak, ale jest rzeczywiście potrzebna. Systemy informatyczne, strony internetowe, obsługa firm pod tym kątem jest niezwykle istotna. Web24 dynamicznie się rozwija na tym polu. Jest to mała firma, ale rzeczywiście już z pewnym doświadczeniem i trzeba tutaj rzeczywiście chylić czoła, że tacy mali, małe firmy, mikro potrafią również prowadzić ekspansję zagraniczną i tutaj na rynku naszym, pomorskim i ogólnopolskim się dynamicznie rozwijać.
Mało czasu nam zostało, ale jeszcze kilka kategorii. Pracodawca roku obszaru metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot, laureatem Porta KMI Poland.
Nic dodać, nic ująć. Firma Porta z siedzibą w Bolszewie, produkująca drzwi, firma z kapitałem 100% polskim. Porta jest rozpoznawalną marką nie tylko w naszym kraju, ale dynamicznie również eksportuje na inne rynki europejskie. Świetna firma i tutaj kapituła konkursu, którą tworzyli przedstawiciele Gdańskiego Urzędu Pracy, jak również pracodawców Pomorza, dostrzegła to, że warto tą firmę nagrodzić tą nagrodą metropolitalną.
Ireneusz Kowaluk, Grzegorz Rutkowski, Leszek Polakiewicz, Satel SP. Satel, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, została uhonorowana Złotym Okserem. Ta wyjątkowa nagroda przyznawana jest osobom, które dzięki własnej inicjatywie, uporowi i determinacji zbudowali od podstaw firmę lub organizację będącą rozpoznawalną marką w kraju i za granicą.
No właśnie, pan redaktor wszystko w skrócie powiedział, kto otrzymuje te nagrody. To otrzymują przedsiębiorcy, to nie otrzymuje firma, to otrzymują osoby, które powołały firmę do życia, które dzięki uporowi, dzięki determinacji rozwinęły ją, gdzie taka firma jest również rozpoznawalną marką w skali nie tylko województwa, ale całego kraju. Taką firmą jest właśnie Satel. Ja tylko wspomnę o poprzednich laureatach, bo laureatami tej nagrody był Zenon Ziaja, wiadomo, zakłady Ziaja, był Marek Piechocki z firmy LPP, był Jacek Sarnowski właśnie z firmy Porta również. Więc i wielu, wielu, wielu innych przedsiębiorców, bo tą nagrodę wręczamy dorocznie, już od kilkunastu lat i przyznajemy właśnie tym przedsiębiorcom, którzy tak naprawdę od tego, mówi się, przysłowiowego garażu, w piwnicy, zakładali swoje firmy i rozwijali w ostatnich 30 latach.
Primum Cooperatio, nade wszystko współpraca, nagroda imienia profesora Bolesława Mazurkiewicza. Tutaj naukowiec został nagrodzony, profesor doktor habilitowany inżynier Henryk Krawczyk.
Tak, pierwszym laureatem tej nagrody właśnie był Bolesław Mazurkiewicz, który otrzymał tą nagrodę wiele lat temu. Niestety profesor już zmarł, ale widnieje jako patron tej nagrody i ta nagroda jest jego imienia. Bo to jest symbol, tak? Ta nagroda jest symbolem współpracy nauki biznesu. Nam zależy na tym, żeby pokazywać dobre wzorce naukowców, ludzi świata akademickiego, którzy angażują się, współpracują z biznesem, tak? My chcemy to pokazywać i to są te przykłady. Raz do roku wręczamy tą nagrodę. W tym roku profesor Krawczyk otrzymał tą nagrodę. Wybitny naukowiec Politechniki Gdańskiej. Ale tak jak powiedziałem, ta nagroda oprócz tego, że nagradzamy wybitnego naukowca, to również ma charakter edukacyjny, pokazujący właśnie ten dobry wzorzec współpracy, nauka, biznes, a niestety z tym cały czas w Polsce musimy się borykać, bo to nie jest na tym poziomie, na jakim byśmy sobie życzyli, żeby było.
Dwie kategorie nam zostały. Porta Imposterum, brama do przyszłości. Otrzymała tę nagrodę Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego.
Tak, jest to nagroda, którą wręczaliśmy po raz pierwszy. W tym roku Rada Pracodawców Pomorza uznała, że powinniśmy przyznawać nagrodę instytucjom, organizacjom wspierającym biznes, które tworzą jakby podwaliny pod nasze codzienne funkcjonowanie przedsiębiorców w naszym województwie. Kandydatów jest mnóstwo do tej nagrody. W tym roku otrzymała to Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego za wspieranie przedsiębiorców, za to, że mają propozycje na inwestycyjne dla przedsiębiorców, że prowadzą dialog z przedsiębiorcami, wspierają nas w codziennym funkcjonowaniu. Ale kandydatów jest mnóstwo, tak jak powiedziałem. Jest Agencja Rozwoju Pomorza, jest Agencja Rozwoju Przemysłu, jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tych kandydatów wokół nas, które buduje to środowisko, bym powiedział, około biznesowe, które nam pomaga, przedsiębiorcom i naszym firmom, jest bardzo dużo, więc myślę, że ta nagroda będzie się rozwijała i czekam na przyszły rok. Zobaczymy, kto tą nagrodę otrzyma.
I ostatnia kategoria. Wydaje mi się, że to działalność niezbyt doceniana i nieuważana przez zbyt wielu przedsiębiorców za potrzebną. Negocjum pro cultura, biznes dla kultury. Nagrodę otrzymał Krzysztof Krępeć, prezes zarządu Mercor S.A.
Tak. Kilka lat temu również zainicjowaliśmy tę nagrodę. Zdaje się, że jesteśmy chyba jedyną organizacją, która przyznaje tego typu nagrodę.
No nie to wiem, jest ważne. Kultura jest niedofinansowana.
Nie wiem, czy w skali województwa na pewno, ale nie, być może w skali kraju. Uważamy, że to, co pan redaktor powiedział, kultura w naszym kraju jest niedofinansowana. Tam zawsze brakuje pieniędzy na tą kulturę. Są problemy z tym. A jeżeli firmy wdrażają jakiś proces społecznej odpowiedzialności biznesu w swoich firmach, kiedy te pieniądze na kulturę są jakby przekazywane, a są jakieś problemy, to w pierwszej kolejności właśnie są cięcia w sferze tej kulturalnej, wspierania kultury. I to jest ogromny problem. My tą nagrodą też chcemy pokazywać, doceniać przedsiębiorców, którzy pomimo problemów, pomimo różnych kłód rzucanych im pod nogi w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak się angażują. Są trudne czasy, chcemy pokazywać przedsiębiorców, którzy w imię właśnie tej społecznej odpowiedzialności biznesu angażują się w kulturę, wspierają ją, finansują wystawy, finansują organizację koncertów, finansują powstawanie książek, publikacji, albumów fotograficznych. Taką osobą w tym roku był Krzysztof Krępeć, prezes firmy Mercor, zasłużona rzeczywiście dla kultury osoba. Chcieliśmy ją docenić właśnie tą nagrodą.
To ja tylko powiem, że ze sprawą pana Krzysztofa Krępecia w maju została wydana autorska publikacja Trzeci wymiar Gdańska, Gdańsk w fotografii stereoskopowej. Dziękuję bardzo. Gościem rozmowy w Głosie Pracownika był prezes Zarządu Pracodawców Pomorza Tomasz Limon.
Dziękuję bardzo.
Po krótkiej przerwie wrócimy.
Głos Pracownika. Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos Pracownika.
Teraz w Głosie Pracownika opowiemy o pierwszej pracy po studiach. Czym kierować się przy jej wyborze i czy zawsze jest to praca związana z ukończonym kierunkiem. Będzie też o tym, jak brak doświadczenia przekuć w atut. Alicji Samolewicz-Jeglickiej opowiedziała o tym Agnieszka Śladkowska, twórczyni Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Jaka praca po studiach jest najlepsza? Taka, która jest zgodna z kierunkiem, czy może tym, co nas zaczęło podczas tych studiów innego interesować? To jest trudne pytanie, dlatego że musimy sobie zadać wcześniejsze, czy my byśmy chcieli dalej iść w stronę, w którą się wykształciliśmy, czy zupełnie odcinamy ten element i stwierdzamy, dobrze, to teraz jednak to będzie ta pasja. Bo jeżeli sobie myślimy, że dobrze, to są moje studia, ja chciałabym kiedyś pracować w tym zawodzie, ale teraz mnie coś innego zaczęło interesować, no to z reguły jest tak, że do tej pracy w zawodzie możemy już nigdy nie dojść, bo jednak coś innego zaczęło nas interesować. Ja to, na co na pewno zwróciłabym uwagę, to, żeby nie próbować iść w pracę w ogóle niezwiązane z tym, co nas interesuje i z tym, czego się uczyliśmy. Dlatego, że bardzo często ciężko się z tego wybić. Czyli na przykład ktoś skończył, dajmy na to, studia związane z marketingiem i zarządzaniem. Marzy mu się praca w marketingu, ale myśli sobie, dobrze, to ja zacznę od call center. Albo dobrze, to ja zacznę od restauracji. No to on już skończy w restauracji i w call center. Bardzo ciężko jest potem wybić się z prac o innym charakterze, postrzeganych też przez rekruterów jako proste. Bardzo często mają tak osoby, które idą na chwilę do sklepu. Na chwilę pójdę sprzedawać ubrania, tak? Na chwilę pójdę do drogerii. Potem są kierownikami w tych miejscach. Potem w pewnym momencie orientują się, że to nie jest ich świat, że chciałyby zrobić coś związanego ze swoim wykształceniem, ale tu już bardzo ciężko jest się wybić, bo to myślenie rekruterów bywa bardzo schematyczne. Więc co zrobić? Zadać sobie najpierw to pytanie, co ja chcę w życiu robić i pomyśleć, jeśli mamy jakąś pasję, która zaczyna nam kiełkować w głowie, czujemy to jest nasz kierunek, czy czasem nie da się tego powiązać z tym, co jest naszym wykształceniem. Bo na przykład, jeżeli pasjonują cię rośliny i nagle stwierdzisz, że jesteś w stanie, naprawdę jest wiele takich osób teraz, które czują taką misję i oni te rośliny ratują i gdzieś pokazują w mediach społecznościowych, jak o nie dbać, a jednocześnie skończyły marketing, to można pomyśleć, czy może nie jestem w stanie jednak tego powiązać, stworzyć swoje własnej marki, albo na przykład znaleźć firmę, która się tym zajmuje, może ona ma dział marketingu. Jak ja mogę połączyć swoją pasję właśnie ze swoim wykształceniem? Nie ma bardziej atrakcyjnego pracownika na rynku niż tego, który pracuje w ramach swojej pasji w wykształceniu, w związku z wykształceniem, które wcześniej nabył.
Jesteśmy świeżakami na tym rynku pracy tuż po studiach. Nie każdy podczas studiów zdobywa jakieś doświadczenie. Jak szukać tej pierwszej pracy?
Szukać. To jest pierwsza rzecz. Praca nas nie znajdzie. I szukać niestandardowo. To, co robią ludzie kończący studia, młodzi ludzie bez dużego doświadczenia, to kierują się bardzo prostą zasadą. Znajdę portal internetowy, który ma ofertę pracy, najlepiej, najbardziej popularny. Znajdę swoje ogłoszenia, które mnie interesują i wyślę na nie swoje CV. Najczęściej takie samo do każdego z tak, pracodawców. To nie jest
może
droga.
Ktoś się odezwie.
Może ktoś się, wysłałam 100, nikt się nie odezwał, tak? No bo było na przykład 100 innych osób w tych rekrutacjach, które miały doświadczenie, a ty go nie masz, więc nie jesteś atrakcyjna czy atrakcyjny na rynku pracy. Co zrobić? Zawsze starać się dotrzeć do pracodawcy, do rekrutera bezpośrednio. Tych dróg jest wiele, nie trzeba tylko stać pod firmą i wyłapywać kogoś, kto wydaje nam się na ważniejszym stanowisku w organizacji, ale naprawdę jest wiele przestrzeni. Po pierwsze są różne spotkania branżowe. Naprawdę można na nie iść i naprawdę można podejść do danej osoby z firmy, powiedzieć, od dawna obserwuję waszą firmę. Tak? Moim marzeniem jest praca w niej. To naprawdę nie jest nic złego. A jeżeli się boimy tak już prosto z mostu, to możemy po prostu zacząć zadawać pytania. Możemy zainteresować się tą firmą. Możemy zobaczyć, jakie są jej media społecznościowe. Możemy zacząć komentować wpisy tej firmy. Możemy być po prostu bliżej niej. Wtedy łatwiej będzie z tej okolicy firmy dostać się do jej centrum, niż wysyłając aplikację na ofertę pracy.
A patrząc od strony pracodawcy, dla niego taka osoba tuż po studiach jest atrakcyjną osobą, która mogłaby pracować w jakiejś korporacji, firmie.
Bo jest tania. Tak, no oczywiście, no jakby taniość jest zaletą, pracodawca patrzy na te koszty, ale jest jeszcze jedna ważniejsza rzecz. Jeżeli my zobaczymy, że ten człowiek nie jest ulepiony tylko po to, żeby wykonać jakiś schemat, tylko on ma swoje myśli, on generuje pomysły, on ma takie świeże spojrzenie, najważniejsze, ma inicjatywę, żeby cokolwiek robić, to taka osoba może być dla pracodawcy tak samo cenna, jak pracownik z doświadczeniem. Ja nie jestem fanką doświadczenia. Nie uważam, że ktoś, kto ma 5 lat doświadczenia, może być lepszym pracownikiem niż ten, co ma 5 miesięcy. To naprawdę nie ma takiego znaczenia. Bardzo duże znaczenie ma to, co ktoś ma w głowie i jaka jest jego chęć pracy w danym miejscu, jego zaangażowanie.
Flash. Informacje.
Decyzja w sprawie podwyższenia płacy minimalnej w przyszłym roku zapadnie prawdopodobnie na posiedzeniu rządu 13 czerwca. Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej płaca minimalna w 2024 roku wyniesie ponad 4200 zł i będzie podnoszona dwukrotnie. Polska ma historycznie najniższe bezrobocie, które wynosi 5,2%. Bez pracy pozostaje ponad 800 tysięcy osób, podczas gdy około 17 milionów osób pracuje. Potwierdza to odczyt danych Eurostatu. Według europejskiej metodologii bezrobocie w Polsce jest najniższe w Unii Europejskiej i wynosi 2,7%. Miejsce lidera dzielimy z Czechami. Trwają prace legislacyjne nad tak zwanym małym ZUS-em, informuje minister rodziny Marlena Maląg. Chodzi o wydłużenie o jeden rok płatności niższej składki ZUS-owskiej przez drobnych przedsiębiorców. Przedstawiciele Komisji Krajowej NSZZ Solidarność wyrazili zgodę na podpisanie przez Związek porozumienia z rządem w sprawie m.in. podwyżek dla tzw. budżetówki i emerytur stażowych. Porozumienie dotyczy m.in. podwyżek dla państwowej sfery finansów publicznych, emerytur stażowych i pomostowych, podwyżek dla pracowników domów pomocy społecznej, wzrostu wskaźnika naliczania zakładowych funduszy świadczeń socjalnych, wsparcia dla firm energochłonnych i ochrony liderów związkowych. ZUS poinformował o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzący działalność gospodarczą mają na to czas jeszcze tylko dziś. Mogą to zrobić przez platformę usług elektronicznych ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomniał, że zgodnie z przepisami, jeśli w wyniku rocznego rozliczenia składki okaże się, że została ona opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnik może się zwrócić o zwrot nadpłaty. 14 emerytury zostaną wypłacone jesienią, zapowiada resort rodziny i polityki społecznej. Kilka dni temu Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą na stałe dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów. Według szacunków ministerstwa z czternastki skorzysta 8 300 000 osób. Na ten cel w tegorocznym budżecie zarezerwowano ponad 11,5 miliarda złotych. 29% rodziców ma jasną wizję pracy, jaką miałyby wykonywać w przyszłości ich dzieci. 61% badanych nie chce ingerować w wybór zawodu dziecka, wynika z badania Pracuj.pl. 1/3 rodziców martwi się, że ich dzieci popełnią te same błędy w rozwoju zawodowym, co oni. Wśród badanych bardziej skłonni do planowania przyszłości dzieci są mężczyźni. 64% badanych na własną rękę zapewnia swoim dzieciom dodatkowe zajęcia pozaszkolne, by w przyszłości miały one lepsze szanse na rozwój kariery.
Zawody przyszłości.
Czas na zawód przyszłości. Zaglądamy na budowę i zastanawiamy się, jak będzie wyglądała praca budowlańca za 50 lat. A więcej na ten temat Iwona Wysocka.
Jeden z najbardziej dynamicznych sektorów, który bez wątpienia ulegnie ewolucji, to branża budowlana. W przyszłości technologia z pewnością odegra kluczową rolę w dziedzinie budownictwa. Dzięki innowacyjnym technologiom praca stanie się bardziej efektywna, bezpieczna i zrównoważona. Automatyzacja i robotyzacja nie oznaczają eliminacji ludzi z tej branży, lecz otwierają drzwi do nowych ścieżek zawodowych. Pracownik budowlany przyszłości będzie wyposażony w specjalne narzędzia i urządzenia, które zwiększą efektywność i bezpieczeństwo pracy. Inteligentne hełmy z rozszerzoną rzeczywistością umożliwią natychmiastowe dostarczanie informacji i wskazówek, co pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne wykonywanie zadań. Technologia dronów i robotów również odegra znaczącą rolę w przyszłości budownictwa. Drony na przykład mogą monitorować plac budowy, dostarczać materiały, a nawet wykonywać pewne zadania konstrukcyjne. Przemysłowe roboty zastąpią pracowników w niektórych ciężkich i niebezpiecznych pracach, a to stworzy nowe możliwości zatrudnienia w obszarach związanych z zarządzaniem, programowaniem i utrzymaniem tych nowoczesnych technologii. Ponadto rosnąca świadomość ekologiczna wpłynie na branżę budowlaną w kierunku bardziej zrównoważonych i energooszczędnych rozwiązań. Pracownicy budowlani będą coraz bardziej zaangażowani w instalacje systemów odzyskiwania energii i wdrażanie innowacyjnych materiałów oraz technologii związanych z efektywnością energetyczną. I na koniec nie można oczywiście zapominać o ludzkim aspekcie pracy. Pomimo postępu technologicznego, praca zespołowa i umiejętność współpracy pozostaną niezmiennie istotne. Pracownik budowlany przyszłości będzie musiał być nie tylko biegły w obsłudze nowoczesnych narzędzi, ale również wykazywać umiejętność współpracy z robotami i sztuczną inteligencją. Praca z technologią stanie się integralną częścią codziennego życia na placu budowy.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcam Państwa do kontaktu z nami pod adresem głospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia w przyszły poniedziałek.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.